Bogu naszemu chcemy podziękować za ten dzisiejszy dzień. Chcemy podziękować za błogosławieństwo, które dla nas przygotowałeś. Chcemy, Panie Boże, podziękować Tobie, że Ty jesteś naszym Bogiem, naszym Panem. I dzisiaj chcemy Tobie oddać cześć, bo się tak należy. Tobie, Boże, oddać Tobie z Bożą cześć. Tobie, który nas stworzyłeś, Tobie, który nas bawiłeś, Tobie, który jesteś naszym Ojcem, Panie Boże, Tobie, który nas powołałeś do niesamowitej rzeczywistości. Panie Boże nasz, dziękujemy, że możemy dzisiaj śpiewać, słuchać Twojego słowa, możemy wielbić Ciebie. Panie nasz, cieszymy się, że możemy po prostu przebywać w Twojej obecności. Tego chcemy, tego potrzebujemy, Panie Boże nasz, i niech Twoja chwała będzie dzisiaj wśród nas, niech Twoja chwała towarzyszy nam, Panie Boże, i długo, długo jeszcze potem, gdy już z tego nabożeństwa wyjdziemy. Chwała i cześć i wywyższenie Panu i Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Amen. Bogu, jesteśmy w obecności Bożej i odczuwamy tę obecność Bożą, i dla tych, którzy są odrodzeni na nowo, które są dziećmi Bożymi, którzy żyją w Bogu, to wejście w taką obecność to jest gratka. To jest coś, co jest jak napój dla spragnionego. To jest no, jakby nagroda za nasze staranie w ciągu tygodnia, żeby żyć po Bożemu, żeby się Bogu podobać, żeby czynić dobrze. To my cenimy. Ci, którzy są zmęczeni, ci, którzy potrzebują odpoczynienia, to właśnie w tej atmosferze odpoczywamy. W tej atmosferze Ducha Świętego odpoczywa nasze ciało, nasz umysł, nasza dusza, już nie mówię, a także możemy doznać uzdrowienia. Gdzie, jak gdzie, kiedy, jak kiedy, ale właśnie w obecności Bożej możemy oczekiwać i możemy modlić się o Boże uzdrowienie dla naszego ciała, dla naszej duszy, dla naszego umysłu, bo także i umysł może chorować. Jeżeli jest za dużo stresów, za dużo presji różnych złych, także w obecności, obecność Boża jest uzdrawiająca. Podziękujemy Panu Bogu za to, że jest wspaniały, za to, że jest tutaj wśród nas. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, za to, że możemy być tutaj w obecności Twojej. Dziękujemy za to, Panie Boże, że to jest, Panie Boże, jakby wisienka na torcie. Ta Twoja obecność, Panie Boże, to przyjście do Kościoła. Panie Boże, to delektowanie się Twoją bliskością, Panie Boże. To, Boże, wsłuchanie się w Twój głos, Panie Boże, i w takie dźwięki nieba. Panie Boże nasz, dziękujemy, że nauczyłeś nas cenić właśnie te rzeczy, bo dzięki temu my możemy modlić się, przyjść, Panie Jezu. Dzięki temu możemy oczekiwać jeszcze czegoś lepszego, gdy będziemy u Ciebie. Dzięki temu możemy tęsknić, Panie Boże, więcej, więcej za tym, co od Ciebie, za tym, Panie Boże, co Ty dajesz. Chwała i cześć wywyższenie niech będzie Panu i Bogu naszemu. Alleluja. Alleluja. Amen. Amen. Proponuję, abyśmy, będąc rodziną Bożą, przywitali się, tak jak to robimy zawsze. Okazja, żeby się przywitać, zamienić dwa słowa. Parę słów udało się zamienić z tym i z tamtym. Parę ogłoszeń. To chcę poprosić może o modlitwę, teraz tak jak jesteśmy, za bratem Skulimowskim. Siostra Skulimowska jest u nas w zborze. Przyszła, chociaż normalnie to cały czas była z mężem, bo mąż jest w stanie, jeśli nie przesadzę, jeśli powiem agonalnym, a jest w domu. Tak to dzisiaj jest, że lekarze czasami po prostu dadzą do domu i niech się rodzina męczy. Jest bardzo trudna sytuacja, ale siostra prosiła, abyśmy pomodlili się do Pana Boga, by przynajmniej małżonek nie cierpiał. No, jakkolwiek, cokolwiek to miałoby znaczyć. Wiemy, że Pan Bóg jest Panem i i Bogiem, i On może wszystko. On tylko dobrze decyduje o wszystkim, więc pomódlmy się teraz właśnie w intencji węża siostry Skulimowskiej. Jest naszym członkiem Kościoła. Już doznał uzdrowienia kilka lat temu i Pan Bóg dał mu kilka lat życia. To jest taki dar specjalny od Pana Boga, bo już wcześniej już miało być wszystko zakończone. Pan Bóg był dobry i dał mu kilka lat życia, więc nie mamy pretensji. Nie mamy pretensji, jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu, ale w tym momencie jest taka potrzeba. Mąż jest w domu i jest pod opieką rodziny, ale to jest trudne, bo nie przyjmuje pokarmu, więc muszą być te kroplówki, muszą być te zastrzyki, leki wszystkie. Trudne to jest. To jest bardzo. Byliśmy tam z małżonką, więc mogliśmy troszkę zobaczyć pewne rzeczy. Cała rodzina jest zaangażowana w to. Cała rodzina dzień i noc, a właściwie noc jeszcze bardziej jak w ciągu dnia. Więc jest taka gorąca prośba, abyśmy prosili Pana Boga o interwencję. I tak jak ja mówię, albo w prawo, albo w lewo. Niech to nie będzie taki stan zawieszenia, kiedy wszyscy tak mocno cierpią. To jest nasza rodzina, a ten brat jest też członkiem naszej rodziny Bożej. Pomódlmy się do Ojca w niebie, żeby zrobił to, co jest najlepsze w tej sytuacji. On wie, co jest najlepsze. Panie Boże nasz, modlimy się o brata Skulimowskiego. Modlimy się o tę rodzinę, która tyle wytrzymuje. Panie Boże, to jest niesamowite, ile oni wytrzymują, Panie Boże, żeby pomóc swojemu ojcu, swojemu mężowi. Panie Boże, żeby być z nim w cierpieniach, żeby z nim współcierpieć. Panie Boże, ale modlimy się teraz o Twoją interwencję, Panie Boże, albo w prawo, albo w lewo. Modlimy się, Panie Boże nasz, abyś Ty sam zdecydował, co jest najlepsze w tej sytuacji. Panie Boże, i błogosławimy naszą siostrę, błogosławimy, Panie Boże, i córkę Alicję. Błogosławimy, Panie Boże, całą tą rodzinę. Panie Boże, Ty ich szczególnie ubłogosław. Panie Boże, przez to, co cierpią, co wzięli na siebie, z miłości do tego człowieka, z miłości do swojego ojca, z miłości do swojego dziadka, z miłości do swojego męża. W imieniu Pana Jezusa się modlimy. Amen. 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 Tak, wierzymy, że Pan Bóg zdecyduje to, co jest dla Niego najlepsze. Dobrze, to już jak jesteśmy przy modlitwach, to już poproszę siostrę Jarosławę i siostra powie o co tam chodzi.
Chwała Panu. No ten rok jest do końca roku po prostu cały czas w modlitwach i za to dziękujemy Panu Bogu, że możemy się razem wszyscy, cały nasz okręg, trzy województwa modlić razem. I to jest nasz wielki przywilej jako wierzących ludzi. Od dzisiaj do soboty modlimy się o zbór w Bielgoraju. To jest takie powiatowe miasto, jeżeli kto nie zna. I tam nie było zboru. Tam byli wierzący ludzie, ale nie było takiego zboru. I pracę misyjną zaczął zbór w Zamoście, gdzie jest pastorem nasz okręgowy prezbiter, pastor Wiglasz. I oni odnieśli wielki sukces, dlatego że parę lat temu tam powstał zbór. I ten zbór się bardzo pięknie rozwija i napełnia ludźmi. I już jest i swoja grupa uwielbienia, i mają swoje pomieszczenie, i już są zarejestrowane jako zbór 2 lata temu. My nawet jeździliśmy na otwarcie tego zboru. I ten tydzień my jako wierzący ludzie, którzy podtrzymujemy ręce wszystkich, kto się modli, modlimy się za ten zbór. I dlatego chcę, żeby teraz my tak pochylili swoje głowy po prostu i pomodlimy się za to, za co modli się nasz cały okrąg. Drogi Ojcze, przychodzimy przez Twoje oblicze w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci, że Ty tak potężnie działasz. W tych okolicznościach, w jakich my jesteśmy, Panie, powstają nowe zbory. I ten zbór, który powstał, zbór w Bielgoraju, Panie, my dzisiaj błogosławimy. Błogosławimy jego starszego zboru, brata Łukasza. Błogosławimy każdego brata i każdą siostrę, Panie. Modlimy się za to, żeby Bielgoraj się obudził, żeby tam było wielkie przebudzenie, żeby naprawdę nie było miejsca, żeby przyjąć wierzących ludzi, żeby było tyle, Panie, zbawionych dla Ciebie. Błogosławimy, Panie, i modlimy się, podtrzymujemy ręce ich, Panie, żeby oni wstali, żeby byli mocni w wierze, żeby byli przepełnieni Duchem Świętym, żeby byli namaszczeni, Panie. Daj im podwójne namaszczenie. A my uwielbiamy Twoje wielkie imię. Amen.
Tak a propos właśnie tego prowadzącego ten zbór teraz, tak, Łukasza, ten młody człowiek, to jest człowiek, który się nawrócił w naszym zborze. Nawrócił się i wychował duchowo w naszym, i chrzest przyjął w naszym zborze. Był nawet członkiem kościoła naszego, a później się przeprowadził do Biłgoraja. Także cieszę się, że wzrasta, że stał się, no właściwie pastorem, tak? On jest tam starszym. On na razie starszym, ale ma szansę stać się pastorem. Myślę, że to, co powiem, to nie będzie miał mi za złe, Łukasz, także nie mówcie mu w razie czego. Miał taką, kiedy był takim młodym wierzącym, to miał taką przypadłość, jaką ma każdy, albo prawie każdy młody wierzący. Na czym polega ta przypadłość? Polega ona na tym, że ci młodzi wierzący lepiej wiedzą o wszystkim, aniżeli pastor, aniżeli inni starsi wierzący. No i kilkakrotnie Łukasz do mnie podchodził, pastorze, to nie tak, oj nie tak, pastorze, to musi być tak, a to musi być tak. Jak mu ostatnio przypomniałem, to się tak trochę stropił i no przepraszam, bardzo przepraszam, byłem młody wierzący, no, że on już teraz inaczej patrzy, inaczej myśli, ale to jest przypadłość charakterystyczna dla każdego młodego wierzącego, że on wszystko wie lepiej i lepiej rozumie od pastora i od wszystkich innych. No cóż, ktoś musi lepiej wiedzieć. Też byliśmy młodzi, tak? No właśnie, tak jest. Okej, ale cieszymy się, że tak, no niech Bóg ustawi ten zbór, no i Łukasza. Cieszymy się, że to od nas ten człowiek wyszedł. Dobrze, kochani, mam taką propozycję i chciałem widzieć wasze podniesione ręce. Propozycję, ponieważ trudno mi jest, gdy przychodzę tutaj w 9:30 i jest 5 osób. Trudno mi jest jakoś tak stresowo to wytrzymać i proponuję, żeby zrobić nabożeństwo o 11:00. Nie o 10:30, ale o 11:00. Ale chciałbym, żebyście się wyrazili na ten temat. Co wy na to? Czy to jest dobrze, czy nie? Niektórzy kiwają głowami. Tutaj jest ręka podniesiona. Tutaj nie, 10:30. Wy chcecie o 10:30. Słucham? Autobus. Załatwimy z MPK, żeby był autobus na 11:00. Dobra. Czyli co? Nie zmieniać? To w takim razie, jeżeli nie zmieniać, to mam wielką prośbę, przychodźcie na tą w 9:30. Już chociaż 35 po, żeby już wszyscy byli w swoich ławkach. To już będzie dobrze, bo ja wychodzę tutaj zaczynać, no i 4 osoby są. No jejka, to jest straszny stres. Trochę, ja też wychodzę z domu przed 9:00, idę 1,5 godziny na pieszo, bo to jest ode mnie z domu, to jest jakieś 9 kilometrów mniej więcej do kaplicy. Wychodzę przed 9:00 i tutaj trafiam krótko przed 9:30. No, więc ja też wcześniej wychodzę z domu. No dobra. Kilka ogłoszeń. Urodziny. 26. Dzisiaj jest którego? 23. O, to w środę. Będziemy świętować urodziny Agnieszki Jarczyńskiej. Ale będziesz? Nie będziesz, tak? Będziesz. Przyjedziesz. Musisz przyjechać. Tak. No i Danuta Tarasiuk, no to już właściwie ona, nie wiem nawet, czy jeszcze żyje. No i Edyta, tak, nie wiem. Także życzymy wam wszystkim wielu Bożych błogosławieństw. Kochani, nawet młodzi wierzący znają, ponieważ oni znają dobrze Pismo Święte, na pewno natrafili na werset, kto uwierzy i ochrzci się, albo kto uwierzy i zostanie ochrzczony, zbawiony będzie. Ja właśnie w związku z tym chcemy zorganizować w maju, pod koniec maja albo na początku czerwca chrzest wodny. I jeśli ktoś z was uważa, że już jest nawrócony, że przeżył duchowe odrodzenie, ale jeszcze nie ochrzciłeś się, no to ten wymóg Ewangelii No, jest przed Tobą, spoczywa na Tobie. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, albo ochrzci się, znaczy nie sam, ktoś inny go ochrzci, ten zbawiony będzie. A kto nie uwierzy, będzie potępiony, żeby dokończyć ten werset. Więc proszę, jak ktoś uważa, że tak, to proszę o zgłoszenie się do mnie po nabożeństwie. Kochani, są ciekawe pomysły. Niektórzy nie tylko przychodzą do kościoła, żeby pomodlić się, zasiewać Panu Bogu, przywitać się, idą do domu, ale też myślą, co by tutaj w tym kościele jeszcze zrobić, co by tu zmienić, co by tutaj dodać, żeby było jeszcze ładniej, jeszcze piękniej, bo to jest nasz dom duchowy nas wszystkich, więc papierek można podnieść, można krzesło ustawić, można wziąć na przykład ścierkę i tam wytrzeć jakieś stoły, można zapisać się na dyżury, żeby posprzątać. Jest wiele pomysłów. O jednym z takich pomyśle właśnie usłyszymy za moment i przedstawi go nam właśnie środowa, nie środowa, sorry, to też Agnieszka, ale nie. Aga Styczyńska. Proszę bardzo. Nie dość, że prowadzi uwielbienie, to jeszcze myśli. Co by
też... Tak, kochani, któregoś to dnia w pracy sobie tak myślałam, co tu można zrobić, żeby ten kościół wyglądał pięknie. Tak sobie myślę, że no tu trzeba posprzątać, uporządkować. I gdzieś tak w sercu zrodził mi się taki pomysł, żeby... A jeszcze proszę nie pokazywać zdjęć. No pictures yet. No. Zrodził mi się w sercu taki pomysł i taka wizja od razu powstała ze szczegółami, że trzeba wyremontować Alfę, zrobić piękne pomieszczenie, ocieplić, żeby było naprawdę miło, przyjemnie dla szkółki niedzielnej, dla młodzieży, dla liderów na spotkania, dla spotkania małżeństw, jakiekolwiek spotkania. I zrodził się właśnie taki pomysł, żeby można to zrobić naprawdę tanio. Kupić jakieś, czy wziąć skrzynki drewniane po jabłkach, pomalować, zrobić z tego meble. I teraz proszę o zdjęcia. Właśnie takie to są na przykład pomysły, co można zrobić ze zwykłych drewnianych skrzynek. Next one. Stoły można zrobić z takich palet drewnianych. Wystarczy pomalować je na biało, dodać troszeczkę poduszek. To jakieś przykładowe ozdoby, nie wiem, doniczki, jakieś kwiatuszki czy cokolwiek, lampki. I już w takim pomieszczeniu naprawdę zrobi się bardzo ładnie. Kocyk jakiś ciepły, żeby, bo w Alfie jest czasami zimno. Kubeczki w Ikei za 2,50. Lampka z Ikei za 30 zł. Tutaj przykładowy stół. Regał zrobiony ze skrzynek. Barek. To już było. Także to jest taki pomysł, który możemy zrealizować. Także potrzebne są na to finanse. Potrzebne jest... finanse na pomalowanie ścian, na farbę, na akcesoria do malowania. Także, kochani, druga kolekta. Bardzo proszę o ofiarność.
Kartce skrzynek można było zrobić. Okej. No więc piękny pomysł, wspaniały. Cieszy mnie, że jest jakaś idea, jak tu zrobić jeszcze ładniej, jeszcze piękniej. No i za moment zbierzemy kolektę i proszę właśnie o kolektę taką fitą, szczerą. Tym bardziej, że jesteśmy w takim okresie, kiedy dużo wydatków naraz. Bo i za dzierżawę działki trzeba było opłacić w tym miesiącu. I naszemu misjonarzowi na Ukrainie trzeba było tam wiele spraw załatwić, więc to też związało się z finansami. I za gaz, i za elektryczność, za zimę. Także wszystko naraz się zebrało w tym miesiącu. I trochę jesteśmy w pewnym kłopocie, więc niech nasze tutaj datki będą obfite. Bardzo o to proszę. I śpiewamy przy tym pieśń.
Esa Einai, oczy moje wznoszę ku górom.
Postańmy. Do...
Bracia i siostry, wspaniała pieśń, podtrzymująca na duchu, obyśmy nie zapominali, że mamy takiego pomocnika, który nie zawiedzie, choć nam się wydaje, że nie zawsze nas wysłuchuje. Ale to On wie porę, czas, kiedy nam to dać. A my czasami prosimy i nie ma odzewu. Ale bądźmy spokojni, bądźmy cierpliwi. Bo powiedział Pan, kto do mnie przychodzi, tego precz nie odrzucę. Ale musimy przyjść nie na swoich zasadach, ale na Jego zasadach. On ustanowił pewne zasady. I jak się podporządkujemy Jego, to tak jak idziemy na przystanek, albo się podporządkujemy rozkładowi jazdy i pojedziemy, albo nie. Tak samo jest i z naszym Panem. Wyznaczył pewne zasady, których należy nam przestrzegać, aby otrzymać to, co nam zapowiedział. Chwała Ci, Panie, za to, że nie zostawiłeś nas samych, że przyszedłeś do nas i że przyszedłeś do nas, aby nas prowadzić, aby nas strzec, nie tylko, aby dać nam lepsze miejsce po śmierci, ale pomagać nam tutaj też, teraz, w naszym pielgrzymowaniu do Ciebie. Chwała Ci, Panie. Błogosław, Panie, słowo to, które będzie głoszone. Błogosław wszystkich ofiarodawców, którzy tutaj złożyli, Panie, na dzieło Twoje, na chwałę dla Twojego Królestwa. I błogosław, Panie, też nas, wszystkich tu zgromadzonych. I dziękuję i błogosławię grupę uwielbienia. Wspaniale jest śpiewać imieniu Twemu i wychwalać Twoje święte imię. Amen.
Kościół został powołany do życia nie w pierwszej mierze, w pierwszej kolejce, po to, żeby jego członkowie zostali zbawieni. Nie po to. To jest super sprawa, że ktoś przyjdzie do kościoła i staje się członkiem kościoła całym sercem i w nagrodę za dobre życie, dobre chrześcijańskie życie, zostaje zbawiony. Ale to nie pierwszy powód, dla którego Kościół został powołany do życia i dla którego Ty jesteś Kościoła członkiem. Pierwszym, powiedziałbym, że pierwszym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. Pierwszym celem jest właśnie głoszenie Ewangelii, ewangelizacja. Musimy naszym sąsiadom, ludziom, których trafimy po drodze, no, w szkole, w pracy, gdziekolwiek, powiedzieć im o Chrystusie. To jest właśnie nasze powołanie i pierwsze zadanie. To jest, no, każda dusza, która no, usłyszy nasze słowo i jeszcze bardziej, kiedy się nawróci, to będzie nasz owoc, który w przyszłości pokażemy przed naszym Bogiem i Panem. Ale do ewangelizacji trzeba się przygotować. Do ewangelizacji to no, trzeba wiedzieć, jak to się robi. Jak się ewangelizuje, co mówić, jak mówić, żeby naszego słuchacza nie odstraszyć, żeby go nie znudzić, żeby nasze słowa były mądre. I w związku z tym właśnie w tą najbliższą sobotę mamy warsztaty ewangelizacyjne. Warsztaty, gdzie usłyszymy wiele dobrych rad, wiele dobrych wskazówek, jak ewangelizować, jak ważna jest ewangelizacja, jak najlepiej pomóc ludziom, którzy Boga nie znają, a my chcemy ich do Boga przybliżyć, przyprowadzić. Poproszę Antoniego, który no, ma doświadczenie w, tam jeszcze zdobyte w Stanach. Proszę Antoniego, żeby zapoznał nas teraz, dzisiaj, wstępnie właśnie z tym, co będziemy robili w sobotę. No i poprowadzi nas w tym temacie właśnie podczas tych zajęć sobotnich właśnie. Poproszę, Antony, Agnieszka, powiedzcie coś na ten temat więcej.
Praise the Lord.
Chwała niech będzie Panu.
Easter Sunday pastor gave a powerful message on the resurrection of Jesus Christ.
W wielkanocną niedzielę pastor dał nam takie wspaniałą wiadomość o Jezusie Chrystusie, Jego zmartwychwstaniu.
And then he gave even a stronger message about sharing the resurrected living Christ with those that are around us.
Później powiedział nawet jeszcze takie mocniejsze świadectwo o tym, jak powinniśmy dzielić się Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym z innymi.
He preached from two scripture verses, Matthew 28:19.
I pastor mówił z dwóch wersetów. Jedno to był Mateusza 28:19.
And Mark 16:15.
I Marka 16:15.
So, I've talked to pastor before about this.
Rozmawiałem o tym wcześniej z pastorem.
About doing an evangelism workshop.
O tym, żeby zrobić warsztaty ewangelizacyjne.
The workshop will be this Saturday from 10:30 to 4 p.m.
Warsztaty odbędą się w tą sobotę od godziny 10:30 do około 16:00.
And it's a workshop.
I to są warsztaty.
It's where you will be doing the work.
To znaczy, że wy będziecie robić tą pracę.
You'll be reading scriptures out loud.
Będziecie czytać na głos wersety.
Filling out questions.
Będziecie odpowiadać na pytania.
Talking to each other.
Rozmawiać ze sobą.
And even practicing sharing the gospel.
A nawet w praktyce sprawdzać, jak to jest dzielić się Ewangelią.
What I hope to accomplish with this workshop.
I co chcę przez to uzyskać, przez te warsztaty?
Is that you will have the ability to share the gospel message with everyone that you meet.
Że będziecie zdolni przekazać tą Ewangelię Chrystusową każdej osobie, z którą będziecie rozmawiać.
That you will overcome your fear in sharing the gospel.
Że nie będziecie czuli tego strachu przed dzieleniem się Ewangelią.
And building up the evangelist in you.
Że będziecie mogli budować w sobie takiego człowieka, który ewangelizuje.
And building up the body of Christ.
I będziecie mogli również budować ciało Chrystusowe.
As pastor said, you'll learn how to communicate the gospel message effectively.
Jak pastor wspomniał, będziecie mogli efektywnie dzielić się wiarą.
You'll learn how to prepare your personal testimony.
Nauczycie się, jak przedstawić swoje osobiste świadectwo.
We'll talk about spiritual growth and maturity.
Będziemy rozmawiać o takim duchowym wzroście.
And not only sharing the gospel message, but following up with that person.
I nie tylko dzielić się Ewangelią, ale także jak później utrzymywać kontakt z tą osobą.
You learn how to answer objections to the gospel.
Nauczymy się, jak odpowiadać na pytania, jakieś obiekcje innych ludzi.
When somebody says, I don't believe in God, you'll know what to say.
Jeżeli ktoś powie wam, ja nie wierzę w Boga, będziecie wiedzieli, co mu odpowiedzieć.
And there will be a question and answer period at the end.
A na końcu będziemy również mieli pytania i odpowiedzi.
Now here comes the fun part.
I teraz taka zabawna.
This is some of the material that you're going to receive that day.
To są niektóre materiały, które będziecie otrzymywać w tą sobotę.
You're going to receive a folder with a lot of stuff in it.
Otrzymacie taki folder z wieloma instrukcjami, z wieloma rzeczami w środku.
You're receiving sample tracks that says, "Do you know for sure?"
Będziecie otrzymywać takie traktaty, jak na przykład, czy wiesz na pewno?
Quo vadis.
Quo vadis. Dokąd jedziesz?
Where are you going?
Gdzie idziesz ty, czy gdzie idzie ta osoba, z którą będziecie rozmawiać?
He who has the son has everything.
Kto ma syna, ma wszystko.
And gate to heaven.
A także brama do nieba.
You also receive the four spiritual laws.
Także otrzymacie cztery prawdy duchowego życia.
How to do door-to-door evangelism.
Jak robić ewangelizację od drzwi do drzwi.
You'll have to fill out like your personal faith inventory.
Będziecie musieli uzupełnić osobiste wyznanie wiary.
How do I feel about evangelism?
Jak ja się czuję na temat ewangelizacji?
Again, your personal testimony worksheet that you will work on for yourself and then share with those that are in attendance that day.
A także wasze własne świadectwo, które będziecie musieli najpierw wypełnić, a później podzielić się nim z inną osobą.
And when you go out into the street or talking to your friends,
a kiedy pójdziecie na ulicę, lub kiedy będziecie rozmawiać z przyjaciółmi,
you'll have a sample of a religious survey that you can use.
Będziecie mieli również taką ankietę, której możecie użyć.
You'll ask them questions, do you attend church?
Moglibyście zadawać pytania, czy chodzisz do kościoła?
And if so, how often?
Jeżeli tak, to jak często?
Do you find the Bible difficult to understand?
Czy myślisz, że Biblia jest ciężka do zrozumienia?
Do you think it's relevant for today?
Czy myślisz, że to ma jakieś znaczenie dla ciebie dzisiaj?
And if you did go to church and you stopped, why?
A jeżeli chodziłeś do kościoła i przestałeś, to dlaczego?
You'll receive material on how to witness to Jehovah Witnesses and Mormons.
Dostaniecie nawet materiały, jak rozmawiać ze świadkami Jehowy czy Mormonami.
And then there's the apologetics, defending your faith.
A także później będzie jak apologetyka, jak obronić swoją wiarę.
You will get material on Bible facts. How many people know how long it took to write the Bible?
A także takie biblijne fakty. Kto z was wie, jak długo pisano Biblię?
And how many people, how many years did it take to write it?
Ile lat to trwało?
You'll get evolution versus the Bible.
Będziemy mieli taki temat jak ewolucja versus ewolucja kontra Biblia.
Objections to the truth because God's word is true.
Obiekcje do prawdy, bo Boże słowo jest prawdą.
And objections when you do street evangelism.
I obiekcje, kiedy będziemy robili taką ewangelizację na mieście.
Why is there suffering in the world?
Dlaczego jest tyle cierpienia na świecie?
And are there really aliens in space?
I czy naprawdę istnieją kosmici?
So we plan to do all of this and you get all of this material.
Więc planujemy zrobić to wszystko i dostaniecie wszystkie te materiały.
And you'll be spending the day developing how you can share evangelism.
I będziecie spędzać dzień
share evangelism.
Będziecie spędzać dzień ucząc się, jak dzielić się Ewangelią.
You may be wondering, well, how much is all of this going to cost?
I pewnie się zastanawiacie, o nie, pewnie ile to będzie kosztować.
And this includes lunch.
I to będzie obejmowało zarówno obiad
and coffee.
Jak również kawę.
Well, for the wonderful price of only 15 zloty.
Więc to będzie taka wspaniała cena, tylko i wyłącznie 15 zloty.
You can spend a day learning about how to share your faith with other people.
Będziecie mogli spędzić dzień ucząc się, jak dzielić się Ewangelią z innymi ludźmi.
But we have to know who is coming so that we can have the materials and prepare enough food.
Ale musimy wiedzieć, ile osób będzie, żebyśmy mogli przygotować dla was materiały, jak również wiedzieć, ile posiłków przygotować.
So those that speak English, I'll be here speaking English.
Więc ci, którzy mówią po angielsku, on będzie tutaj, będzie mówił
the
właśnie w tym języku.
Will be in English too.
Jeżeli ktoś mówi po angielsku, materiały również będą dostępne w
so
języku
you
angielskim.
Are invited also.
Więc również jesteście zaproszeni.
So please, if you're really serious about this,
więc jeżeli naprawdę serio myślicie o ewangelizacji,
we have a sign-up sheet on the table outside the door.
Mamy taką listę, żeby można się było zapisać w stoliku na jadalni.
Please sign up.
Zapiszcie się.
And if you feel really, really strong about this,
jeżeli naprawdę serio o tym myślicie,
you can invite a friend.
Możecie zaprosić również przyjaciół.
Thank you.
Dziękuję.
O, chyba będzie padało. No, także zachęcam, żeby się zapisywać i żeby z tej wiedzy, z tej możliwości zdobycia wiedzy skorzystać. Zanim przystąpię do dzielenia się Słowem Bożym, to jeszcze poproszę o świadectwo krótkie Marka Juniora. Ten młody człowiek nosi moje nazwisko, przyjechał z Londynu i ma krótkie świadectwo. Proszę bardzo.
Bardzo krótkie. Witam wszystkich. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogę tu być, bo ostatnio chyba byłem może z rok temu. Bardzo mi się podoba Tony, kto to zrobił, ale super wygląda i tak samo ten pomysł na unowocześnienie Alfy jest fantastyczny. Ponad miesiąc temu, pod koniec marca, w środku nocy coś mnie tak bardzo ukuło tutaj w bok. No ja tak się zastanawiałem i obudziłem się tak szybko, ale nie myślałem na ten temat zbyt długo, no i położyłem się z powrotem spać. Rano jak zobaczyłem, miałem takie dwie ukłucia tutaj. Ale no nie mówię, a to może coś tam ją gryzło, no to nie, nic nie myślałem na ten temat, nigdy nie miałem żadnego uczulenia ani nic. I tym bardziej w Londynie, no co może być w Londynie? No to może coś, jakieś mucha czy coś mi ugryzło. No i musiałem pracować przez 7 dni z rzędu i każdego dnia to puchło coraz bardziej i puchło, i puchło, i puchło. W końcu moja noga normalnie urosła do tego rozmiaru. Tutaj miałem olbrzymie takie ugryzienie i widać było dokładnie dwie takie, jakby taki ślad, dwie taki ślad. I od razu pojechałem do lekarza. Lekarz powiedział, proszę pana, ma pan ugryzł pana na jadowitszy pająk w tym kraju. I to jest pająk, który nie pochodzi z Anglii, który 100 lat temu się dostał tam razem z porcją bananów z Madery albo z Hiszpanii. I ja mówię, no jak to jest możliwe, że to jest normalnie 10 osób rocznie zostanie i jest ukąszonych, a ja jestem jedną z tych 10 osób. Jak to jest możliwe? No i nazywa się to tak zwana nie czarna wdowa, ale wdowa. Czyli to jest z tego samego gatunku. Czyli bardzo niebezpieczny pająk. No i od razu z tej, jak to się mówi, practice, nie wiem jak to się mówi. Tam, gdzie się idzie do lekarza, wysłali mnie od razu mnie wysłali do szpitala. I w szpitalu musiałem czekać 4 godziny, jest to normalna rzecz w Anglii, że się czeka. I jak doktor mnie zobaczył, mówi, natychmiast musi pan iść na stół operacyjny. Okazało się, że tutaj to mięso i to wszystko, ten jad sprawił, że to wszystko zaczęło gnić. I miałem bardzo ciężkie leki dawane, morfinę i jeszcze gorsze, także naprawdę było bardzo ciężko. To był taki ból, który po prostu nie mogę opisać do niczego innego. I miałem właśnie operację i oni musieli to wszystko wyciąć. Ja po prostu tak, nie wiem jak to powiedzieć, tak straciłem wiarę, że to, no jak to jest możliwe, jak Bóg mógł pozwolić na to, że mnie ugryzł pająk, w ogóle w domu jeszcze na dodatek, jak ten pająk się tam znalazł i jak on mógł pozwolić na to, że to się stało. I jeszcze takie cierpienie, to jest takie cierpienie, że to się w ogóle nie da opisać. Ja podróżowałem po całym świecie i nigdy nic mi nie ugryzło, nigdy nic się nie stało, a co się stało w domu i to w Londynie. W państwie, w którym nie powinno być takich rzeczy, takich stworzeń. No i powiedział mi doktor po operacji, że to będzie bardzo długo będę z tego wychodzić, że miałem dziurę, która była tak głęboka i tak szeroka w nodze, o tutaj. I ja mówię, Jezu, ja nie dam rady, ja muszę za dwa dni muszę wracać do pracy, nie mogę mieć tyle wolnego, muszę pracować i później mówię, ja nie mogę leżeć w domu, lekarz mówi, że muszę leżeć w domu, mówię, ja nie dam rady. Po 2 dniach wróciłem do pracy na bardzo silnych lekach przeciwbólowych. Ledwo mogłem chodzić, w ogóle nie mogłem chodzić tak naprawdę, tylko tak o. Kulałem cały czas na tą jedną nogę i mówię, cały czas byłem taki, no jakby gdzieś indziej po tych lekach. Mówię, Jezu, naprawdę potrzebuję Twojej pomocy, mówię, bo nie dam rady. Jakoś tak się stało, że jak chodziłem do pielęgniarki każdego dnia musiałem chodzić też do pielęgniarki, żeby mi to wszystko wymywała, bo to wszystko było tam, to mięso było wycięte i musiała tą ropę i to wszystko wyjmować. I to był taki straszny ból, że to się nawet nie da opisać. Tak się czułem, jakby ktoś mi tam aż do kości coś ruszał i dotykał i przecierał. I to, no, to nie da się opisać. To jest gorsze niż jakby ktoś mnie postrzelił. I musiałem to codziennie przez 2 tygodnie i cały czas się pytałem, czy będzie blizna. Lekarz powiedział, tak, będzie blizna i no, będzie miał to pan do końca życia. No i cała ta rekonwalescencja to miało zająć co najmniej 2 miesiące, 3 miesiące, zanim ja z tego wyjdę i jeszcze będę w stanie normalnie żyć. A przez ten cały czas musiałem być na bardzo silnych lekach przeciwbólowych. No i tak chodzę do tego lekarza i tak się modlę, Jezu, już nie wytrzymam kolejno tego czyszczenia tej rany, bo to jest taki ból, że to się nie da wytrzymać. I po tygodniu, tak mniej więcej, bardzo mnie to swędziało i tak mówię, co to mnie tak swędzi? I się bałem, że tam jakieś zakażenie czy coś, a ta pielęgniarka mówi, no proszę pana, to jest, mówi, szokujące. Mówi, to co normalnie powinno w sumie w ciągu miesiąca się uleczyć, to w ciągu tygodnia się panu uleczyło. Ja mówię, no ludzie, to naprawdę no coś niesamowitego. Oglądałem też na internecie i ludzie, którzy byli przez to ugryzieni przez 2-3 miesiące, a ja po miesiącu, ta dziura olbrzymia, taka szeroka i taka głęboka, teraz jest dosłownie tylko tyle. Tak szybko to wszystko się podniosło, to mięso tak szybko zarosło, tą ranę, że będę mieć bardzo mało bliznę. Jeszcze tylko tam trochę brakuje, skóra musi obrosnąć i tak dalej. Ale naprawdę to mi pokazało, pierwsza rzecz, nauczyłem się lekcji, że jak coś takiego się wydarza, to od razu idź do szpitala. I tak miałem w głowie i nie słuchałem tego głosu. A druga rzecz taka, że naprawdę w każdej sytuacji trzeba ufać Bogu i tak jak mówię, wydarzyło się, stało się, ale nauczyłem się naprawdę wiele, jeszcze więcej nauczyłem się, żeby Bogu ufać. I samo to, że mogłem pójść od razu do pracy i pracować i Bóg mnie przez to przeprowadził, jest to wielkim świadectwem. A też chciałem bardzo podziękować Kościołowi i osobom, które się za mnie modliły, bo naprawdę wierzę, że to dzięki waszym modlitwom ja tu mogę stać i nie mam żadnej infekcji. Przez to ten lekarz powiedział, że czasami osoby nawet mogą umrzeć, mogą dostać atak serca. Od tego jadu mogą dostać infekcji krwi i mnie było bardzo blisko. Jeśli bym jeszcze parę dni został w pracy, zamiast jechać do szpitala, to naprawdę pewnie już mnie tutaj by nie było. Więc no, tak bardzo chcę wam wszystkim podziękować i się podzielić tym, że Bóg jest naprawdę wspaniały, naprawdę się o nas troszczy w każdej sytuacji. I nawet takie coś, ja jestem strasznie się jeszcze na dodatek boję pająków, ale no mówię, tak Bóg nas ćwiczy i naszą wiarę i wszystko, także dziękuję, chwała Bogu, nie będzie.
Oho, Dawid też. No ja wiem, że Dawid hoduje jeszcze, chciał swoją mamę na węża namówić, ale się nie dała zbajerować. A tak a propos Dawida, to no, dla tych, co nie wiedzą, jest naszym synem, więc ja też doświadczyłem coś z tego. Też mnie pająk musiał, dopiero później się wydało, że uciekł Dawidowi, Dawid się nie przyznał, ale któregoś ranka wstałem i tutaj taka gula zaczęła rosnąć. No i przez miesiąc czasu miałem taką gulę, ale już tylko taki mały ślad został. Ale to było jakieś 2 lata temu. Więc no, te pająki, dobrze, że to jest przyjemnie widzieć je tam w tym terrarium czy akwarium, ale one mogą w każdej chwili uciec, wyjść, niebezpieczna sytuacja. No dobrze, a ja też troszeczkę na temat tego zaufania do Pana Boga chcę dzisiaj mówić. Otwórzcie razem ze mną, proszę, Księgę Izajasza. Izajasza 40 rozdział, końcówkę tego 40 rozdziału. Słowa, które znamy. Ja tylko przypomnę to, co znamy, bo w tych czasach bardzo się to słowo przyda. Warto sobie przypomnieć. Mówi tak Pan Bóg. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc obfitości. Śpiewaliśmy też pieśń taką podobną do tych słów. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Dobre słowo, prawda? Warto było przyjść dzisiaj do kościoła, żeby przypomnieć sobie te słowa, a ci, którzy może pierwszy raz je słyszą, żeby je usłyszeli. I o tym chcę dzisiaj właśnie mówić. Posiadaniu mocy, albo o nabywaniu mocy. Czyli słowo to sugeruje, że ktoś może mocy nie mieć, ale to nic nie szkodzi, świat się nie zawalił, to jeszcze nie koniec wszystkiego, bo można moc nabyć, można ją osiągnąć. I właśnie o tym dzisiaj chcę powiedzieć. Ci, którzy ufają Panu, nabierają czy siły, albo nabywają mocy. Moc. Dobrze się słyszy. Dobre słowo, moc, siła. No, każdy chciałby mieć jakąś wystarczającą siłę, żeby sobie poradzić z tym problemem czy z tamtym problemem. Jeżeli człowiek jest bezsilny, czyli bez mocy, no to jest dany na porażkę i no, prędzej czy później będzie można to zobaczyć, że to ten człowiek, że to człowiek jakby stracony czy skazany na porażkę, nie ma w nim zwycięstwa i nie ma perspektyw na zwycięstwo. Moc. Człowiek z różnych źródeł może tę moc czerpać. Już tutaj jest napisane, skąd ta moc może zostać nabyta. Między innymi stąd, że człowiek jest młody. Młodzi ludzie. Ci to... Kto im się może przeciwstawić? Kto z nimi się może równać? Oni, wszyscy inni w tyle zostają, oni biegną do przodu, potrafią się mocno rozepchać, mają do tego siłę. Młodzi ludzie, młodość. No i tam jeszcze inne są możliwości. Ci, którzy biegną, szczególnie no, pacholęta, powiedzmy chłopcy, chłopacy, mężczyźni, no, jest kilka takich możliwości, jak człowiek w obecnym świecie, w obecnym czasie może być mocny. I do pewnego czasu te źródła mocy, one się sprawdzają. Ale niestety tak jest ten świat urządzony, że młodość przemija, że też i mężczyźni mogą zawieść, mogą zachorować, mogą stracić pracę. i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby wszystkiemu temu jest koniec. Ale to, co przeczytaliśmy, daje nam nadzieję na pewne źródło mocy, które jest niewyczerpalne. No, wszyscy wiemy, jakie to źródło. Wiemy o czym, albo bardziej o kim tutaj jest mowa. Ja przeczytam w związku z tym werset, którego nie przeczytałem, czyli werset 28. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś, Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. I teraz się zacznie to, co nas interesuje. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. To, że mądrość może pochodzić od Pana Boga i pochodzi od Niego mądrość, to wiemy, przeczuwamy. I dobrze, i szczęśliwi ci, którzy potrafią z tej mądrości korzystać. Mylimy się w ocenie sytuacji, mylimy się w tym, co uważamy za stosowne, żeby komuś jakąś poradę dać. Ale jeżeli zabiegamy o mądrość Bożą, otrzymamy tę mądrość. I tutaj często widzimy, że ludzie... Profesor, mamy dwie takie możliwości. Profesor i gospodyni domowa. I często, gęsto profesor, który jest ateistą, ale ma tytuły, ma wiedzę zdobytą na najlepszych uniwersytetach, a tutaj zwykła gospodyni domowa, ale która zna swego Boga, która modli się i wie, że Bóg jest mądrością i że o mądrość można się modlić. I jak tak słucham tych profesorów, czasami właśnie jak tam jakie wielkie, głębokie słowa mówią w telewizji na temat różnych rzeczy. I jak czasami posłucham tej bogobojnej kobiety, to od razu widać, że tu jest ten promień Boży w tej osobie, a tutaj jest tylko jakaś taka drewniana, mechaniczna mądrość, która bardziej jest szkodliwa niż pożyteczna. Ale nas interesuje moc. On się nie męczy i nie ustaje. I do tego wróćmy. Pan Bóg więc jest siłą, siłą jest mocą, z której możemy czerpać, jak wodę ze studni. Od Pana Boga bierzemy tę moc i tę siłę. A w 31 wierszu przeczytamy, że ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijają się w górę, czyli coraz wyżej i wyżej. Biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Więc nabywają siły. Jeśli ktoś nie ma, może jej nabyć. Jeżeli ktoś ma mało, może jej dobrać. Pan Bóg, jak przeczytamy w innym miejscu Pisma Świętego, daje bez wypominania. To my mamy często takie, przychodzimy do Pana Boga z kompleksem. Panie Boże, tu mi się nie udało, tam upadłem, tutaj pokusa mnie zgarnęła, tam się poddałem presji złych ludzi. Nie śmiem Ciebie prosić, bo wiem, jaki jestem. Ale Słowo Boże mówi, że jeśli szczerze coś wyznajemy i porzucamy jakieś zło, to możemy z podniesioną głową przychodzić do Pana Boga, a On daje bez wypominania. Także daje siłę i moc bez wypominania. I to jest tajemnica właśnie, tajemnica tych, którzy tej mocy nabywają, że ufają Panu. Że ufają Panu i dzięki temu mogą nabrać mocy. Właściwie to tutaj powinien się dłużej zatrzymać. To nie jest... Może jeszcze mocniej powiem. Moc, owszem, jest obiecana od Pana Boga. Siła jest obiecana, jest dostępna dla każdego, kto tego potrzebuje. A jednak nie każdy ją otrzyma. Nie każdy ją otrzyma. Dlaczego nie każdy ją otrzyma? Z jednej strony jest ktoś, kto jej potrzebuje, z drugiej strony Bóg, który się nigdy nie męczy, który ma zasoby nieograniczone. Dlaczego? Dlaczego? On... Ten człowiek, który potrzebuje, prosi Pana Boga, a nie otrzymuje. Tajemnica tej sprawy jest zawarta właśnie w tym 31 wierszu. ci, którzy ufają Panu, albo ci, którzy oczekują na Pana, ufają Panu, oczekują Pana, ci tej mocy doznają, ci ją otrzymają. A więc za mało jest tego, że tylko wierzymy. Za mało jest tego, że no, jesteśmy w wielkiej potrzebie i Pan Bóg widzi. No Pan Bóg widzi, jak będzie chciał, to mi pomoże. To nie tak. To nie tak. Pewno też słyszeliście o takich przypadkach. Taki jeden bardzo znany opowiem. Dla mnie znany oczywiście. Pewne małżeństwo służyło Panu Bogu i naprawdę byli skuteczni w tym, co robili. Pan Bóg ich używał. I mąż w tej parze małżeńskiej, mąż zachorował bardzo ciężko. No i przychodzili do niego bracia i mówili: słuchaj bracie, no to my się pomodlimy w kościele i tutaj za ciebie. Tam jest jakiś brat, który modli się o chorych, ma taki dar specjalny, to go przyprowadzimy, niech on się pomodli, żebyś był zdrowy, żebyś dalej mógł tak z żoną służyć skutecznie jak do tej pory. Bóg cię wykorzystywał mocno i nadal może cię wykorzystywać. No, chcemy się pomodlić. I jaka była jego odpowiedź? Jak Pan Bóg uważa, że trzeba mnie uzdrowić, to mnie uzdrowi. Ja Panu Bogu chcę służyć, ja chcę być użyteczny, ale no to Pan Bóg musi zdecydować, czy chce mnie uzdrowić, czy nie. Ja nie będę specjalnie prosił o specjalną modlitwę. No, można i takie zająć stanowisko, że Pan Bóg widzi mnie, widzi mnie i moją potrzebę. Ja jestem Jego dzieckiem, więc on jako dobry, kochający ojciec niech mi pomoże. W tym przypadku niech mnie uleczy. Jak myślicie, jak się zakończyła sprawa? Ten bogobojny człowiek umarł. Umarł, pogrzebano go. A mógł jeszcze tyle Panu Bogu służyć. Nie chciał zawalczyć o swoje zdrowie, o swoje życie. Nie chciał poprosić innych o modlitwę. No jak Pan Bóg będzie chciał, jak będzie to Jego wolą dla mnie, no to mnie uzdrowi i tak dalej. To niewłaściwa postawa. Którzy ufają Panu, którzy oczekują Go, to trzeba wyczekiwać, jak pewien wysiłek trzeba podjąć. Ja jestem rodzicem i mam dzieci. Wielu z was też jesteście rodzicami, macie swoich dzieci. I lubimy zobaczyć u naszych dzieci, że im zależy na czymś. Że jeśli chcą o coś poprosić, czy chcą coś zrobić, no to chcemy zobaczyć, że im zależy na czymś, że chcą włożyć wysiłek, a nie tak wszystko lekko, od tu masz, tam masz i tak dalej. I tak samo nasz Ojciec Niebieski chciałby, żebyśmy docenili. Człowiek jak włoży wysiłek, pewne staranie w to swoje dzieło, to wówczas doceni to, będzie wdzięczny. Dlatego i w tej materii potrzebujesz mocy, potrzebujesz siły, potrzebujesz wsparcia, to włóż to trochę wysiłku. Zacznij się więcej modlić. Może post trzeba wziąć. Może wejść w jakąś grupę modlitewną i poprosić ich o modlitwę. Wyczekiwać Pana, wyczekiwać Go i bombardować niebo swoimi potrzebami, swoją modlitwą. Czytać Słowo Boże i posiłkować się tymi obietnicami, które dał Pan Bóg. Kiedyś śpiewało się taką pieśń, dzisiaj już nie, które słowa były takie bardzo mocne. Za słowo go bierz. Taka była pieśń, za słowo go bierz. No, dzisiaj to tak brzmi troszkę dziwnie, ale chodzi o to, aby człowiek, który pozna jakąś obietnicę, żeby wziął tą obietnicę i w modlitwie ją Bogu przedstawiał. Panie Boże, to jest Twoja obietnica, to jest Twoje słowo. Niech się spełni. Nie raz, nie drugi raz, ale aż do skutku. Aż do skutku. Aż przyjdzie odpowiedź z nieba. Czasami na odpowiedź trzeba poczekać. Ale odpowiedź przyjdzie, ona nastąpi. I to jest właśnie tajemnica otrzymania tej mocy, aby go wyczekiwać. To jest wyrazem zaufania do Pana Boga. Będę ufał mu aż do końca. Niech wszyscy mi mówią, że to już nie ma sensu. Niech okoliczności niech okoliczności chcą mnie wyrugować z tej walki o tą lepszą cząstkę. ale ja będę dalej ufał. Tajemnica, którą trzeba posiąść, żeby zwyciężyć po prostu. Obszary teraz, w których ta moc się objawia. Efezjan, 2 rozdział i 6 wiersz. Przeczytam słowo takie niewiarygodne. Przeczytam słowo, myślę, mało kto z nas, nie wiem, może 2, może 3 osoby by to słowo wzięły sobie do serca. Wszyscy czytamy Biblię, Święte Słowo, to jest wszystko dla nas, ale myślę, że ten werset to może jak 2, 3 osoby wzięły sobie do serca i zastosowały w życiu swoim to wszystko. No to sami posłuchajcie. Efezjan 2 rozdział 6 wiersz. Może 5. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, bo łaską zbawieni jesteście. I teraz, i wraz z Nim, z Chrystusem, wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy? To znaczy, że tak jak Syn Boży, Chrystus, jest po prawicy Boga Ojca w niebiesie, a my jesteśmy w Nim, to razem z Nim zostaliśmy posadzeni na tym tronie, czyli po prawicy Bożej. Czy ktoś jakoś praktycznie wziął to do swojego serca? Czy ktoś przejął się tym wersetem? Mało kto. Nie będę pytał kto. Oczywiście, bo to nie o to chodzi. Ale ta moc Boża pozwala nam wejść nawet w okręgi niebieskie. Czytamy w innym wersecie, że właśnie w tych okręgach niebieskich czają się takie różne wraże, złe moce i tak dalej. Ale gdy my wejdziemy poprzez wiarę w te okręgi niebieskie wraz z Chrystusem, to nie one nad nami panują, tylko my nad nimi panujemy i możemy pokusić się o walkę z nimi. Co zrobić, żeby ten werset był w naszym sercu, żeby się nim przejąć i dzięki osiągniętym wysokościom zwyciężać? Takie 4 punkty wypisałem. Pewien wysiłek wyobraźni, a więc muszę zobaczyć to, co ten werset mówi, że wraz z Chrystusem zostałem podniesiony do wysokości nieba, do okręgów niebieskich i tam, gdzie On jest po prawicy Ojca, tam ja w Nim jestem, to trzeba sobie jakoś pewien wysiłek wyobraźni trzeba, musi być zrobiony. I to nie jest wizualizacja, jak tu i tam słyszymy, to jest wizja. Pewien wysiłek wyobraźni i gdy do tego dołączymy wiarę i zaczniemy wyznawać to jako fakt, to wtedy możemy dopiero przystąpić do walki. Wysiłek wyobraźni, wiara, wyznanie i na koniec walka, czyli osiągnięcie tego celu, który sobie postawiliśmy. Szczególnie właśnie w tych trudnych momentach, a one przychodzą w życiu pastora, ale w życiu też i normalnego człowieka, normalnego członka Kościoła mogą też przyjść takie trudne momenty. Czasami trzeba wznieść się na te właśnie wyżyny niebieskie, zobaczyć siebie w Chrystusie w pozycji zwycięzcy po prawicy Ojca, aby móc zwyciężyć, aby móc zapanować nad określoną trudną sytuacją. Nieraz słyszałem takie rzeczy. Powiem o jednym kaznodziei, który dzięki temu, dzięki tej mocy wzniesienia się w okręgi niebieskie uzyskał konkretne, namacalne tutaj na ziemi zwycięstwo. Umiera, urodził się syn i ten syn umiera. Lekarze nie mogą pomóc, stan dziecka jest coraz gorszy. No i co robi w końcu ten kaznodzieja? Bierze tego syna na ręce i chodzi z nim po mieszkaniu godzinę, 2, 3 po mieszkaniu, ale cały czas się modli. Cały czas się modli i jakby wzbija się wiarą na coraz wyższe kręgi, aż do tego momentu, gdy właśnie mógł wejść w okręgi niebieskie. Odebrał w pewnym momencie uzdrowienie. Odebrał od Pana Boga tą pewność, że jego syn jest uzdrowiony. No i przychodzi do małżonki, która zmęczona, już zasnęła. przychodzi, daje jej syna, mówi: o, już, zobacz, syn jest zdrowy, już będzie wszystko dobrze, nie ma problemu, odebrałem od Pana Boga wyraźnie pewność, że syn już jest zdrowy i problemu nie ma. Piękna możliwość uzyskania mocy i praktykowania tej mocy w życiu chrześcijanina. Ale chyba mało ludzi, albo za mało wierzących po tę możliwość sięga. Dalej, Hebrajczyków, 12 rozdział, 1 i 2 werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Biegniemy wytrwale w wyścigu, wkładając w siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, patrząc na Chrystusa, który przed nami. Mając tę moc do dyspozycji, biegniemy wytrwale w wyścigu. Biegniemy wytrwale w wyścigu. Jaka to jest fantastyczna rzecz, tak móc biec i biec i biec. Inni już odpadają na prawo, na lewo, a ty ciągle biegniesz. Kiedyś, jak byłem młodszy, lubiłem biegać, lubiłem lekkoatletykę, grałem w kosza, w siatkówkę, ale biegałem również, skakałem. I był taki moment, to było, nie wiem, może miałem lat 35 wtedy, dzisiaj mam parę lat więcej. I pamiętam, że byliśmy w Norwegii i tam to są te góry, dużo gór, wzniesień. I chodziło o to, żeby jak najszybciej dostać się do pewnego miejsca, zawiadomić kogoś tam, że przybędziemy. No i tak postanowiliśmy, była nas grupa, może 10 osób, że będziemy wszyscy razem tak truchtem biegli, żeby w miarę prędko to wszystko, a komu się uda tam prędzej, to dobiegnie i powie, że zapowie nas, że jesteśmy w drodze. No i tak wszyscy biegniemy. Ale coś mi się wydawało, to za powoli, więc przyspieszyłem. Tam pewna grupka znowu też razem ze mną przyspieszyła. Później jeszcze szybciej. Niektórzy odpadali już w biegu, bo to było ładnych parę kilometrów. Może nie wiem, może 7, może 10, nie pamiętam już. Piękne uczucie, kiedy można było biec i nie czuć w ogóle zmęczenia. Nie wiem, czy to powietrze takie tam w tej Norwegii, czy to ten posiłek, w którym zdrowy, te ryby tam z morza, nie wiem. W każdym razie można było biec i wcale nie czuło się wysiłku i po tych 10 kilometrach jeszcze można było, miało się wrażenie, że można było kolejne 10 pobiec. I to mi się przypomniało, gdy właśnie mówię o tym wytrwałym biegu wyścigu. Biegniesz, i dalej chcesz biec. I masz siły na dalszy bieg. Ani grzech, ani pokusa, ani inne rzeczy nie są w stanie ciebie zatrzymać. I masz siłę biec jeszcze innych po drodze, nie pociągnąć do tego wyścigu. A przed tobą Chrystus i nagroda. Jeszcze Efezjan. Wróćmy do tego Efezjan. 4 rozdział i 1 wiersz. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Postępowali. Tutaj już sprawa jest pewnych czynności każdego dnia. To może być nawet żmudne. To może być męczące każdego dnia. To tak samo, starać się, znać te granice, nie przekraczać tych granic, być świadomym swojego postępowania, dobrych uczynków, które trzeba wypełniać i tak dalej. Postępowanie. Ale ta moc, którą otrzymujemy z nieba, ona nam pozwala właśnie w tym codziennym trudzie również ciągle posuwać się do przodu i nie być zmęczonym. Tak więc, dzięki tej mocy z nieba otrzymujemy nową siłę albo nabywamy nowej mocy na każdy potrzebny dystans. Dzięki tej mocy i sile od Pana Boga możemy osiągać nowe wysokości, na które wzbijamy się jak orły dzięki tej mocy i dzięki tej sile, którą możemy nabyć i osiągnąć z góry, z nieba, możemy ciągle zachować jednakowe tempo tego wyścigu, w którym biegniemy. Każdy z nas biegnie w nim i musi do końca dobiec. Dzięki tej mocy z nieba, dzięki tej sile z góry, wytrzymujemy też do końca ciężary, które trzeba czasami w życiu nieść. I nie mdlejemy, nie upadamy, dobiegamy do końca, mimo że te ciężary są i istnieją. Jeszcze raz na koniec ten werset. To pamięta, kiedy był rozdział Izajasza? 40. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. Jest taka pieśń stworzona na bazie właśnie tego fragmentu Bożego Słowa. I chciałem się zapytać, ilu z was zna tą pieśń? Parę osób, dwie, trzy. Kochani, chciałbym, żebyśmy się tej pieśni nauczyli. Za to, że nie jesteśmy bezbronni, nie jesteśmy bezsilni. Panie Boże, nie jesteśmy zdani na okoliczności. Nie jesteśmy, Panie Boże, zdani na jakieś wraże nieprzyjacielskie siły, ale możemy z nimi walczyć, możemy z nimi nawet wygrywać. Panie Boże, kiedy uwierzymy w Twoją moc, kiedy o nią się postaramy, Panie Boże, gdy Ty ją nam dasz, Panie nasz Boże, gdy my wiarą wzniesiemy się na obszary niebieskie i razem z Tobą będziemy mogli z góry patrzeć na naszych wrogów. I wtedy możemy powiedzieć, jak Ty powiedziałeś w tym pewnym miejscu, że Ty śmiejesz się, siedzisz na tronie i śmiejesz się ze swoich wrogów, bo widzisz, że są niczym. Panie Boże nasz, dziękujemy za Twoje słowo, które nas posiliło. Dziękujemy, że przypomnieliśmy sobie Twoje obietnice i pomóż nam teraz po nie sięgać i według nich żyć. Chwała niech będzie, wywyższenie. Panie Boże, Tobie, że mamy siłę w Tobie, że mamy moc w Tobie. Dziękujemy, że nie jesteśmy bezbronni, ale jesteśmy mocni i silni. Panie nasz Boże, pomóż nam wiarą, Panie Boże, zdobywać to, co nam dajesz i wyznawać, i wejść do walki, Panie Boże, z taką wizją zwycięstwa. Chwała i cześć i wywyższenie dla Ciebie, Panie Boże, który nas miłujesz, kochasz i prowadzisz i chcesz dla nas to, co najlepsze. Jesteś przed nami, jesteś naszym celem, do którego zmierzamy w tym wyścigu, którym się nie męczymy, ale biegniemy cały czas do przodu dzięki Twojej mocy. Amen. Amen. Amen.